uwielbić Jego imię. Dzisiaj środa, a więc jest to nasz czas na nauczanie Słowa Bożego. I podobnie jak poprzednim razem w tamtym tygodniu, chcemy skupiać się na fundamentach. To, czego nauczamy na tych wykładach, to nie jest coś dowolnego, coś, co chrześcijanin może powiedzieć, wiesz, ja być może w to wierzę lub nie wierzę. Ja mówię o czymś, co jest fundamentalne i niezbędne do zbawienia. Fundamentami chrześcijańskiej nauki jest nauka o krzyżu, o krwi Syna Bożego Jezusa Chrystusa i o prowadzeniu Duchem Świętym, bez którego nikt nie dojdzie. To są trzy fundamenty, filary. Żaden z nich nie może zostać pominięty. Możemy mieć różne opinie co do tego, jak wyglądała tam stajenka w Betlejem. Z tego nikt ani do piekła, ani do nieba nie pójdzie. Ale jeżeli zaprzeczamy ukrzyżowaniu, śmierci, zmartwychwstaniu Syna Bożego, jeżeli nie mamy fundamentu o obmyciu krwią Baranka Bożego, jeżeli nie wgłębiamy się w poznanie tego, jak Bóg w nas zamieszkuje, a potem przez Duchem Świętym, to zaczynają się duchowe problemy. Bardzo poważne problemy. Dawno, dawno temu w Rzymie, kiedy mówiono o krzyżu, to wzbudzało wielką trwogę. Kiedy następowało milczenie i sędzia odczytywał wyrok, skazaniec stał ze spuszczoną głową. I kiedy sędzia odczytywał wyrok, albo któryś z rzymskich namiestników po prostu decydował o takim wyroku, kiedy wina wskazywała, albo kiedy fałszywi świadkowie, jakkolwiek, kiedy człowiek otrzymał wyrok, który brzmiał krzyż, był to wyrok, który wzbudzał jego drżenie, płacz, panikę. Wiedział, że wszystko, czym jest, do końca kończy się dla niego. To nie tylko oznaczało, że będzie siedział do końca życia, nie wiem, nie będzie więcej chodził po ulicy. To nie tylko oznaczało, że już więcej nie będzie rozkoszy żadnej w jego życiu. To oznaczało potworny ból, potworne poniżenie. Rzymianie prowadzili takiego skazańca w pobliże miejsca, gdzie była egzekucja. Tam na oczach wszystkich dzieci, kobiet i mężczyzn był rozbierany, rzucany jak śmieć i przybijany, wyciągany. I jeżeli sam po jakimś czasie nie umierał, łamano mu kości, aby nie opierał się dużej śmierci. Krzyż oznaczał tylko hańbę, krew i zupełną rozprawę z wszystkim, co człowiek nazywa życiem. Chcę kontynuować dzisiaj mój wykład, moją lekcję na temat krzyża i wiem, że jest wam zimno. Pomyślałem sobie, kiedy tak stałem i czułem to przejmujące zimno tych murów, pomyślałem sobie, jak bardzo może przypominamy, chociaż w tej temperaturze, ten pierwszy kościół, który zgromadzał się w katakumbach, kiedy było może słychać kapiącą jeszcze wodę gdzieś w podziemiu, kiedy ktoś nasłuchiwał, czy nie idą rzymscy żołnierze, a mąż Boży albo kaznodzieja Słowa Bożego otwierał, a Duch Święty zaczynał chodzić i zaczynała się prawdziwa szkoła Ducha Świętego. Słowo Boże uczyło. Człowiek był tylko narzędziem. Nie marzycie o takim kościele? Skazany na krzyż, już nigdy nie wracał do domu. Pożegnał swoją rodzinę, pożegnał żonę, dzieci, wszystkie marzenia przestawały mieć sens. Jego godność osobista sprowadzała się do zera. Nic już nie miało znaczenia. I taka sama jest nauka o krzyżu dzisiaj. Będę dzisiaj wiele powtarzał z tego, co mówiłem na pierwszym wykładzie. I jest to celowe. Cały czas, za każdym razem, kiedy śpiewam też tą pieśń, oczyś serce me chce jak złoto lśnić. Chcę przypomnieć wam wszystkim, że z fundamentem tego, w co wierzymy, jest to, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z wszelkiego grzechu. ktokolwiek wyznawałby swoje grzechy, krew Jezusa Chrystusa ma moc go oczyścić. Jest tylko jeden grzech, a mianowicie odrzucenie oczyszczającej mocy krwi i śmierci Syna Bożego, co jest bluźnierstwem przeciwko temu, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I poza krwią nie ma już oczyszczenia dla człowieka. Ale nie ma takiego uczynku w twoim życiu. Nie ma takiej kradzieży i takiego morderstwa, którego by krew nie zmazała. Pewnym razem mówiłem, że nawet Józef Stalin, któremu udowodniono 100 milionów istnień, gdyby przyszedł w pokucie, zostałoby mu wybaczone. I podkreślę tu jeszcze ważną rzecz, której nie powiedziałem poprzednio. Jeżeli człowiek świadomie depcha krew Syna Bożego, odsyłam do Słowa Bożego. Ja mówię o tych, którzy zgrzeszyli, nie znając. I to jest jakby nie tematem mojego wykładu w tej chwili. Śpiewaliśmy też pieśń, że Tobie oddany, Panie, zawsze chcę być święty. Myślę, że jest tylko jeden sposób oddania się Panu, a to jest śmierć dla tego, kim jestem ja, aby Boży cel się we mnie wypełniał. I to jest fundament do krzyżu, którym chcę dzisiaj głosić. Wiecie, zawsze Bóg miał jeden cel. Kiedy czytamy o początku stworzenia, na początku Bóg miał dwóch ludzi w tym przepięknym ogrodzie, kiedy już wszystko było stworzone i jego cel był jeden, aby ci ludzie ogłaszali o jego chwale całemu stworzeniu. Aby wszelkie stworzenie poznało Bożą chwałę, aby cały wszechświat znał i wiedział o Bożej chwale. Ale człowiek to wszystko utracił. I teraz poprzez Boże odkupienie, nie patrząc już wstecz na wszystko, co przeszło w naszym życiu, na wszystko, co może być w życiu ludzkim, człowiek teraz, kiedy znów Pan Jezus otworzył drogę, która była zamknięta, może stawać na drodze, na którą wyznaczył mu Bóg. Jeżeli jest droga dla twojego życia, bracie i siostro, jeżeli jest taka droga Bożej woli w twoim życiu, na której Bóg chce cię widzieć, ta droga nie omija krzyża. Śpiewaliśmy w tej pieśni, że chcę iść śladem twoich stóp. Chcę wam powiedzieć, jeżeli macie, bracia i siostry, wyobraźnię, ja trochę mam wyobraźni i potraficie sobie wyobrazić na podłodze ślady stóp Jezusa, to te ślady zawsze będą prowadziły pod krzyż. Nigdy nie będą go omijać. Czy wiemy, co mówimy? Co zawieramy w słowach, kiedy mówimy, Bóg ma plan dla twojego życia? Wiecie, to nie jest slogan. To kosztowało Jezusa wszystko, aby ten plan dla twojego życia się urzeczywistnił. I musimy zrozumieć, że Bóg używa krwi i krzyża, aby przywrócić nas do swojego życia. Myśmy Boże życie stracili. Tego życia nie ma w nas i nie rodzimy się z Nim. Możemy dzieciom na szkółkach wmawiać, ile chcemy, że tam Bozia mieszka w serduszku. I jeśli nie narodzisz się na nowo, to nic nie mieszka w twoim serduszku. Człowiek musi się narodzić na nowo. Dzieci są pod szczególną łaską Bożą, ale tylko narodzenie na nowo czyni z nas prawdziwych naśladowców takich Chrystusa tutaj na ziemi. Ja nie mówię teraz tylko o tym, co by było, gdybyś umarł. Bo często w wypadku dzieci zadajemy sobie pytanie, czy moje dziecko ma już tyle lat, że gdyby umarło, pójdzie do nieba czy do piekła. Ja nie wiem. Ja wiem jedno, że człowiek, który zaczyna rozróżniać, człowiek, który zaczyna rozumieć pewne rzeczy bez narodzenia na nowo, nie może stać się naśladowcą Jezusa Chrystusa. Także musimy zrozumieć, że Bóg używa krwi i krzyża, aby przywracać nas do tego życia. Krew oczyszcza nas z każdego grzechu, a krzyż rozprawia się z naszym ego, z naszym ja, z tym starym, obrażalskim, pysznym człowiekiem, który mieszka w nas. że każdy upadek w historii Kościoła, kiedy czytamy o historii Kościoła i czytamy o upadku jakiegoś męża Bożego, o upadku denominacji, o upadku moralności w Kościele, każdy upadek w historii Kościoła był wtedy, kiedy krzyż i zwiastowanie o krzyżu i nauka o krzyżu, o poskramianiu swojego ja była odsuwana. Zaraz po tym, kiedy odsuwano naukę o krzyżu, bardzo szybko po tym odsuwano naukę o świętości. Po odsunięciu nauki o świętości najczęściej odsuwa się naukę o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, która jest kolejnym fundamentem nauczania Kościoła. A kiedy już tego nie ma, na scenę wkraczają kaznodzieje, którzy zaczynają nauczać: Bóg chce, żebyś był bogaty. Wyznawaj, że masz. Bóg chce, żebyś kochał samego siebie. Bóg chce, żebyś patrzyła w lusterko i mówiła, że jesteś śliczna. I tym podobne nauki. Kiedy fundamenty są odsuwane, z ludzką psychiką zaczyna dziać się rzeczywiście coś złego i człowiek potrzebuje psychologicznej pomocy. Ale jeżeli fundamenty naszej wiary i żywa wiara w Jezusa Chrystusa są w nas, to nikt nie będzie musiał stać przed lustrem i sobie wmawiać, że śliczny. Nie będzie miał takiej potrzeby. Także każdy upadek w historii Kościoła był wtedy, kiedy krzyż przestawał być w centrum. Dlatego, że gdy poprzez ten krzyż, wiecie, gdy pokutujemy, otrzymujemy ten dar, możemy się na nowo narodzić, a poprzez krzyż Bóg może się rozprawiać z tym, co stare, a właściwie krzyż się rozprawia z tym, co stare. Krzyż nie jest narzędziem przyjemności. Krzyż jest narzędziem śmierci w całym Słowie Bożym. Jeśli w swoim życiu człowiek nie urodzi się jako dziecko Boże, nie będzie rosnąć. Coś, co się nigdy nie urodziło, nie może rosnąć. Może mówić, co by było, gdyby się urodziło. Czy gdybym miał dziecko 20 lat temu, to dziś miałoby 20 lat. Ale to mi nic nie pomoże. Bo mój syn się urodził 8 lat temu i ma 8. Jeżeli ktoś się nie urodzi na nowo, nie może żyć dla Królestwa Bożego i nie może wzrastać. Wiecie, Bóg nam objawia tutaj, że rodzimy się dla Królestwa Bożego, ale jest coś, co musi się rozprawić z tym, czym jesteśmy, abyśmy się mogli stać dojrzałymi wierzącymi. I na ile Bóg nam objawia w Słowie Bożym, jak cenne jest zjednoczenie w śmierci z Chrystusem i oczyszczenie z naszych grzechów przez Jego krew, na tyle będziemy rozumieć, jak cenne jest prawdziwe chrześcijańskie życie w zdrowej, fundamentalnej doktrynie. Ja wiem, że dzisiaj, kiedy głosi się o krzyżu i mówi się ludziom, że przede wszystkim to jest fundamentem, a potem tańce i radość, to jest się poczytywanym za kogoś w rodzaju, nie wiem, fanatyka z małym mózgiem. Takiego fundamentalisty, ale chcę wam powiedzieć, krzyż prawdziwie jest fundamentem nauki o Bożym miłosierdziu i o tym, jak stać się prawdziwym uczniem Jezusa. To powinno do nas dojść, to się powinno stać naszym objawieniem, że krzyż odcina całkowicie nas od źródeł naszego starego życia. Odcina nas. Przestaje być ten ja, a zaczyna żyć Chrystus. Dzisiaj jest popularny ascetyzm. Nie wiem, czy zauważyliście, należę do takiego klubu książki. Przysyłają mi co jakiś czas katalogi z książkami, mogę coś wybrać. Zauważyłem, że pokaźna ilość stron zajęta jest przez książki o ascetyzmie. O zdrowotnych głodówkach, o torturach, uduchowieniu i tak dalej, i tak dalej. Chcę tutaj zauważyć bardzo ważną rzecz. To krzyż zmienia nas i powoduje, że zaczynamy prawdziwie żyć dlatego, że życie Syna Bożego jest w nas, a nasze umiera, a nie dlatego tylko, że umieramy. Jeżeli człowiek tylko umiera dla siebie, ale nie ma w nim tego, kto mógłby żyć nowym życiem w nim, to ginie po prostu. I dlatego wszelkiego rodzaju buddyzm, ascetyzm, czy jeszcze cokolwiek innego, nazwane nawet najbardziej naukowymi słowami, prowadzi tylko człowieka do śmierci. Możesz sobie odmawiać wszystkiego. Możesz się zakopać po szyję w ziemi i stać tam 2 tygodnie i powiesz mi, zobacz, co ja potrafię dla mojego Boga. Ty tego dla Jezusa nie zrobisz. Być może nie zrobię tego. Wiem jedno, jeżeli nie narodzisz się na nowo i nowe życie Syna Bożego nie będzie w tobie, to co z tego, że stare będzie umierać? To musi być dla nas objawieniem, że krzyż odcina nas od źródeł, ale ten popularny dzisiaj ascetyzm odcina człowieka od źródeł, które wcale nie są dla niego śmiertelnie niebezpieczne, a pozostawia zupełnie nieodcięte źródła, śmiertelnie niebezpieczne. Źródła egoizmu, samozadowolenia, źródła, z których płynie to, że człowiek zaczyna nazywać się Bogiem. Człowiek zaczyna mówić, że jednak ma taką siłę, że swoją wiarą wszystko potrafi. Człowiek zaczyna próbować stać się równym Stwórcy. Choć odciętych jest wiele źródeł, to najbardziej śmiertelne i zatrute źródło egoizmu nie jest odcięte. Poprzez krzyż chrześcijanin mający nowe życie traci kontakt ze starą rzeczywistością. I tutaj wracam znowu do rzymskiego krzyża. Gdzie czasami nam się wydaje, że krzyż jest pewnym rodzajem nauki, no bo o czym wypada, żeby kaznodzieja mówił w środę, jak nie o krzyżu? No mów, bracie. Ale tu nie o to chodzi. Wiecie, to jest coś dużo głębszego, że poprzez krzyż tracimy kontakt ze starą rzeczywistością, poprzez krzyż otrzymujemy siłę do nowego życia i ta nowa rzeczywistość jest tak odmienna, że zupełnie nie pasuje do starej. Zupełnie nie pasuje do starej. To, co kiedyś robiłeś, nie możesz już robić. A my szukamy usprawiedliwień. Ludzie szukają kolejnego ośrodka. W Stanach Zjednoczonych mają ośrodki, które, i to podobno nawet chrześcijańskie, które pracują nad tym, jak uwolnić ludzi od hazardu. Bo człowiek się nawraca i się nie może, biedak, uwolnić od chodzenia do kasyna. Gdyby umarł dla samego siebie. Inni mówią o papierosach. Już gotowi prawie dyskutować z tą paczką papierosów. A Bóg daje receptę. Oto krzyż odcinacie od starego życia. Jesteś teraz nowy. Tamten człowiek w czasach Rzymu wiedział, że krzyż nie będzie bezboleśnym narzędziem pozbawienia go życia, ale będzie narzędziem hańby, będzie narzędziem, które będzie miało go zniszczyć, zetrzeć, sprawić, żeby stał się nikim w oczach wszystkich. O, jeśli bierzemy nasz krzyż, Pan Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie jest mi godzien. Jak rozumieć te słowa? Godzien Chrystusa jest człowiek, który umiera dla swoich planów, swoich egoizmów i swoich ambicji. Apostoł Paweł powiedział, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I zwróćcie uwagę, że nie powiedział tego leżąc w trumnie. Paweł nie leżał w trumnie, zimny, blady, szary i ostatnim tchem powiedział, już żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Wręcz na odwrót powiedział to jako gorący zwolennik Pana Jezusa, człowiek, który podróżował, głosił, żył pełnią życia. Wielu z nas powiedziało, Pawle, ty to naprawdę żyjesz. A on mówił, nie ja żyję, to nie jest moje życie. Życie, którym żyję, jest życiem Pana Jezusa, które jest we mnie. I wiecie, zawsze właśnie to było celem Bożym dla naszego życia, abyśmy reprezentowali Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jeżeli pozwolimy z naszych zborów, jeśli pozwolimy z naszego zboru usunąć z centrum naukę o krzyżu, to wkrótce stracimy naukę o świętości, potem o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, a potem przyjdzie nam Ewangelia sukcesu i będą nas czarować portfelami. Potem różnego rodzaju durnoty przyjdą o przedłużaniu nóg, rąk, uszu, o wyciąganiu portfela i powtarzaniu czegoś z portfelem w górze, o wyrzucaniu karty kredytowej do kosza i pocięciu jej. Jak człowiek jest głupi, to mu nie pomoże, że potnie kartę kredytową, bo pójdzie do sąsiada pożyczać. Człowiek musi mieć nowe życie, nowy rozum. Umarliśmy z Nim. Słowo Boże mówi. Nie ja żyję, lecz żyje Chrystus. Zmartwychwstaliśmy w Nim, w Jego zmartwychwstaniu. Wiecie, o czym ja teraz mówię? Umrzeć z Nim i zmartwychwstać z Nim, to jest pełne znaczenie słowa krzyż i słowa chrzest, przepraszam. To jest pełne znaczenie słowa chrzest. Pogrążony w śmierci i zmartwychwstały w Chrystusie. To symbol tego, co się stało dla nas w duchowej rzeczywistości. Dlatego, kiedy tutaj był chrzest, powiedziałem, że nie jest ważne samo wejście do wody. Ważne jest duchowo, co się stało. Wiecie, jeżeli człowiek wchodzi tylko do wody i chrzci się, żeby, nie wiem, zapisać się, czy żeby mu ulżyło, można być suchym grzesznikiem, można być mokrym grzesznikiem. Czym się różni mokry grzesznik od suchego? Chyba tylko tym, że jest mokry. To jest coś duchowego. Gdy pogrążamy się w wodzie, identyfikujemy się z Jego śmiercią. Kiedy powstajemy, identyfikujemy się z Jego zmartwychwstaniem. Przyjmujemy raz na zawsze Jego życie i w tym mamy chodzić na zawsze. To w nas ma żyć. Tak więc nie tylko upodabniamy się do Chrystusa w Jego śmierci, bo ja często mówię to już jest druga lekcja dzisiaj, kiedy mówię o śmierci, o krzyżu, który jest narzędziem śmierci. Ale wiecie, krzyż jest też Bożym narzędziem śmierci starego ja, ale jest też tym, co sprawia, że nowe życie, nowy człowiek może prawdziwie w nas żyć. List do Rzymian, 5 rozdział, 10 werset powiada nam. Rzymian 5:10. Chcę teraz jakby przejść dalej. Wybaczcie, przydługawy wstęp. Teraz przejdę do kazania może dopiero. Wiecie, to jest taka pasja moja, żeby włożyć to w serce każdego młodego i starszego brata, żebyśmy mogli żyć tym i żebyśmy jako Kościół mogli w tym chodzić. Mogą przyjść różni ludzie. Mogą przyjść ludzie, którzy wam powiedzą: chodźcie do nas do zboru. Wiecie, u nas pięknie są 4 skrzypce, na 2 perkusje leci, a lider uwielbiania to do płaczu was doprowadzi. Co z tego, jeżeli nie jest tam na przykład zwiastowane przesłanie o krzyżu, o krwi Jezusa, o świętym chodzeniu w pełni Ducha Świętego? Wtedy musisz mieć odwagę powiedzieć: wolę chodzić do zboru, gdzie grają na nienastrojonym kontrabasie albo na pile nawet, ale gdzie jest przesłanie o krzyżu i fundament tego, na czym się utrzymam w tych bezbożnych dniach. Rzymian 5:10. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednanymi dostąpimy zbawienia przez życie Jego. To słowo mówi, gdyby je sparafrazować, mówi o codziennym uwalnianiu się z władzy grzechu poprzez życie Jezusa Chrystusa w nas. Jeżeli masz problem ze swoim grzechem, oznacza to, że musi to pójść na krzyż. To musi umrzeć, a być może będzie umierać w bólu. I tu jest, teraz pojawia się Getsemane. Wiecie, co oznacza Getsemane? Wrócę do czasów Rzymu znowu. Kiedy skazaniec był skazany na krzyż, wszystko traciło znaczenie. Kiedy Jezus wiedział, co go czeka, udał się do Getsemane, gdzie wiemy, że rozpłakał się, modlił się. Po raz pierwszy Jezusa takim widzimy jak tam. Kiedyś głosiłem na temat Getsemane 2 kazania. To jest tak głębokie miejsce, że nie sposób przejść w ciągu 5 minut komentarzem koło tego. To tam Pan się pocił krwią. Pomyślałem sobie, jak bardzo lekko my chcemy, żeby nam wszystko przyszło, a mówimy, że idziemy śladem Jego stóp. Człowiek mi kiedyś powiedział: bracie, ja boję się rzucić palenie. No nie mogę. Ja mówię, ta jedna rura, papierowa rura z suszonymi liśćmi w środku, trzyma cię tak mocno i boisz się bólu. Idź do Getsemane, drży dzisiaj całą noc, że jutro będziesz cierpiał, bo nie możesz zapalić. A krzyż stanie się, a Bóg cię ubłogosławi. Bo Chrystus pierwszy przeszedł tą drogą, nie po to, żebyś ty nią musiał iść. Jeszcze raz, cierpiąc tak samo za grzechy, ale po to, abyś umierał dla siebie, aby Chrystus żył w tobie. Kiedy w zborze, który prowadziłem poprzednio, ludzie przychodzili się modlić o rzucenie papierosów czy o rzucenie nałogów, Ja nie gromiłem paczki papierosów na podłodze. Ja zawsze mówiłem człowiekowi, podnieś ręce do góry i wołaj do Boga, tak jak mnie nauczył pastor, pod którego ręką się wychowałem. Mówiłem, módl się tak, Panie Boże, następna osoba, która włoży mi tego papierosa do ust, niech padnie trupem. Wiecie, jeden się ze mną tak pomodlił i 3 dni później przyszedł biały. A mówi, wiesz co, nie zapalę już. Czemu boję się? Choć tyle dobrze się boisz. I rzucił i do dziś jest wolny. Chociaż, widzicie, taką wiarę miał. Nie jeden człowiek nie wierzy tak w Boga, a Pan mówi, że bojaźń Boża to jest początek wielkiej mądrości. On się bał Boga, bo obiecał Bogu, że jest świadomy, że Bóg ma moc i potęgę. O, ja wiem, że humaniści by mnie skrytykowali. Jak tak można człowieka ranić? Jak można mu tyle stresu powodować? Nie wiem, jak można, ale cieszę się, że idzie ze mną do Królestwa Bożego. Ja umarłem. Ja umarłem, pisze Paweł. Ale żył. Teraz chrześcijanin musi powiedzieć, ja umarłem, ale żyję. A moje nowe życie przyszło przez śmierć tego, co było stare. To jest dziwne. Chrześcijańskie życie, jak już mówiliśmy wcześniej, to nie jest życie zmienione. Chrześcijanin nie jest to odremontowany stary człowiek, który pomalował się teraz na nowo i ma nowe zrobione elewacje, jak budynek. Chrześcijanin jest człowiekiem zupełnie nowym. To nie jest, wiecie, zmienione życie. To jest wymienione życie. To nie jest życie, które po prostu ktoś troszeczkę tam podreperował. Trochę klnąłeś to w to miejsce, gdzie mówiłeś te brzydkie słowa. To ci włożyli, ojejku. I teraz jesteś lepszy. To jest wymienione życie. Zupełnie inne życie. Jeśli Duch Święty ma jakiekolwiek miejsce w twoim życiu. Posłuchajcie tego, co chcę teraz powiedzieć. Jeśli Duch Święty ma jakiekolwiek miejsce w życiu zboru Nowe Życie w Gdańsku, jeśli Duch Święty ma jakiekolwiek miejsce w twoim życiu, zapisz to sobie, to będziesz żył życiem Chrystusa w tobie, albo wcale nie będziesz żył w tobie. Duch Święty albo będzie chciał żyć w twoim życiu życiem Chrystusa, albo w ogóle nie będzie żył i dalej będziesz poranionym mężczyzną albo poranioną kobietą, dalej będziesz żyć przeszłością, nieść bagaż całego starego życia i wmawiać sobie, że chrześcijaństwo dało mi wolność. Jeśli Duch Święty będzie żył, to będzie żył życiem Chrystusa. Kiedyś się chcę z wami dzielić tutaj podczas nauczania Słowa Bożego, jak Bóg pozwoli mi dożyć i pastor mnie puści. Chcę się dzielić takim słowem, że owoce Ducha Świętego to jest charakter Syna Bożego w człowieku wierzącym. Jedno z takich kazań, które nie powstają także kaznodzieja siada i przygotowuje lekcję Słowa Bożego, no bo coś trzeba, ludziska przyjdą, coś im trzeba powiedzieć. Ale to jest coś, co Bóg w bólu, wiecie, próbie podobania się Jezusowi wkłada w życie człowieka i dzielę się z wami dzisiaj jak brat. Nie staję tu dzisiaj przed wami jak ktoś lepszy, kto już wie i mówi do tych, co jeszcze nic nie wiedzą i lepiej, żeby posłuchali. Dzisiaj jak brat staję przed wami i mówię wam, jest słabość naszego starego ja, ciągnąca człowieka do śmierci i nowe życie, które się urzeczywistnia, kiedy krzyż zabija to, co stare. Powiedzcie, chwała Jezusowi. Halleluja. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, mówi nam 2 rozdział listu do Efezjan, 5 werset. Efezjan 2:10 mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. My umarliśmy, a nasze nowe życie to jest Chrystus. I to jest fundament, to jest to, czego dziś potrzebujemy. To jest brak tego jest powodem, że tak wielu ludzi umiera, pada. Kiedyś przyszła do naszego zboru dziewczyna, która trafiła na jedną z lekcji biblijnych, jeszcze w poprzednim zborze, gdzie byłem pastorem, trafiła na jedną z lekcji biblijnych i co mnie zdziwiło, kobieta, wiecie, słuchała z otwartą buzią. mam zwyczaj podchodzić do nowych ludzi, szczególnie jeśli widzę, że ktoś jest nowy, taki trochę zgubiony. Więc podszedłem do tej osoby i pytam jej, mówię, czy nawróciłaś się niedawno, czy jesteś z jakiegoś zboru, jesteś gościem? Ona mówi, nie, ja jestem stąd, ale byłam na studiach i wróciłam. Jestem wierzącą osobą 10 lat, pastorze, ale nigdy nie słyszałam takiej nauki. A ja mówię, a co ty słyszałaś? Wiecie, ona mi zaczęła opowiadać i poprzez tygodnie rozmowy z nią zobaczyłem tragedię i dramatyczne życie, które ona nazywała chrześcijańskim, a wtedy u nas zrozumiała, że to nie było życie chrześcijańskie. Życie, w którym uczono ją ciągle gromić diabła, gonić diabła, całe uwielbiania z kościoła, w którym się chodziła, uwielbianie polegało na śpiewaniu pieśni, że maszeruje z flagami armia Pana idzie gromić demony, wszędzie diabły, demony, Lucyfer, wszystko demoniczne, w każdym kącie diabeł. Ciągłe poszukiwanie mocy i siły i wyznawanie i ciągłe mówienie Bogu, ile potrzeba pieniędzy, ile potrzeba czegoś innego. Ja jej mówię, nie gniewaj się, siostro, zmarnowałaś 10 lat. Jeżeli nikt ci nigdy nie powiedział o cudownym życiu, kiedy krzyż czyni cię wolnym od starego, kiedy nowe wzrasta, nawadnione nową rzeką Ducha Świętego, rzeką, o której Biblia mówi, że wypływa spod tronu Bożego, to straciłaś 10 lat na bieganiu za diabłami i ani jednego nie złapałaś. Gdyby to tak rzeczywiście było, jak to nauczają, gromić go nad ulicą taką, oni go najpierw na Cienkiewicza gromili, potem nad wyzwolenia. Wiecie, diabły by jak wrony spadały na każdym rogu. Biblia nigdzie nas nie naucza, że będą spadać i będziemy je wiązać i całymi kupami odnosić gdzieś. Biblia nam mówi, że on krąży jak lew ryczący i zrobi wszystko, żeby cię zjeść, żeby cię pożreć, zrujnować. Ja nie chcę go wywyższać w niczym. Wiem, że na krzyżu Golgoty Jezus zwyciężył i diabeł jest przegrany, ale wiem jedno, jest to potężny byt duchowy, który wcale nie jest taki głupi, jak próbujemy go przedstawiać. Gdyby był głupi, nie musiałby Syn Boży przyjść, żeby zwyciężyć. To nie jest ktoś głupi, wiecie, z kopytami, z rogami, z idłami, z jakimś kociołkiem podrzucający drewna. To jest byt, który jest bardzo, bardzo inteligentny. To są zastępy, to jest zorganizowana przestępczość, o tak powiem. To jest duchowa mafia. To są potężni archonci. To są wielkie rzeczy, które przegrały, wycofały się i nie mają żadnej szansy wobec majestatu i chwały zmartwychwstania Syna Bożego. Ale marnie człowiek, który by stanął mu na drodze. Ja zawsze mówię, wiecie, tym takim odgonienia diabłów, gdyby Bóg tak ci kiedyś odsunął i odsłonił i pozwolił, żeby diabeł mógł z tobą walczyć, zginąłbyś w jedną sekundę. Zamieniłby cię w popiół. To moc krwi Syna Bożego, to właśnie krzyż sprawiają, że On próbuje codziennie pukać do waszych drzwi, ale nic nie może. W Jezusie jest zwycięstwo. Gdzie człowiek jest martwy przez to, co sam robi, przez grzech. I tak nie znać tego życia w Chrystusie, to teraz chcę coś kolejną, bardzo ważną rzecz powiedzieć. Kolejny, jedno, wiecie, nie chcę mówić, że to wszystko są jakby fundamenty, bo one się składają na jeden fundament, naukę o krzyżu. Ale kolejną ważną rzecz. Jeżeli człowiek nie zna życia Chrystusa i nie zna tego życia, którym właśnie Duch Święty żyje, życiem Chrystusa przez Niego, to nie tylko jest umarły. To jeszcze nic, że jest umarły. Jest nie tylko umarły, ale jest naśladowcą diabła, mówi Słowo Boże. Efezjan 2, 1, 2. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, co robiąc? Naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. I nikt nie ma wątpliwości, o kogo chodzi. Także wiecie, nasz Kościół, nasz zbór, ja prywatnie, ty prywatnie, każdy z nas, musimy jeszcze raz odkrywać, czym naprawdę jest to, że Bóg dał nam łaskę narodzenia się na nowo. Zrobiono z tego dzisiaj jakieś teorie, że jeśli się narodzisz na nowo, będziesz żył lepszym życiem, bardziej moralnie, z większą kulturką, ale to nie jest tak. Oczywiście, że pojawi się zupełnie inny rodzaj kultury, kiedy się narodzisz na nowo. To jest prawda. Ale to nie jest wszystko. Ja znałem ludzi, którzy byli tak upodleni grzechem, tak upadli, że gdybyście pierwszy raz ich zobaczyli, wzbudzali obrzydzenie i żałość. Żal ich po prostu było. Dzisiaj są ojcami, którzy dumnie prowadzą swoje dzieci na nabożeństwo, którzy śmiało mogą stać i mówić: Jezus mnie zbawił, zmienił moje życie. Owszem, zmieniła się ich kultura, ale to coś więcej. To potęga zmartwychwstania pozwoliła pokonać grzech. Życie, którym mamy żyć w ciele, to jest właśnie życie przez wiarę w Syna Bożego. Życie w Jego śladach, jak śpiewaliśmy w tej pieśni. I chcę tutaj wrócić do tego listu do Efezjan. Jest tu coś bardzo ważnego, co ta bardzo zdrowa protestancka teologia wyróżnia. Wybaczcie teraz odrobinę teologii, ale wierzę, że w taki środowy wieczór jest to potrzebne. List do Efezjan, drugi rozdział, pokazuje nam tutaj pewne rzeczy, jakby trzy realności, trzy realne rzeczy, które dzieją się, kiedy człowiek żyje nowym życiem w Jezusie Chrystusie. Kiedy krzyż rozprawia się z tym, co stare, o czym już mówiliśmy, nasz nowy człowiek ma pewne nowe, to jest nowa realność. I tutaj ona jest... prawdę, realność życia, które się urzeczywistnia, nowego życia. Chcę wam powiedzieć, to są fundamenty teologii naszych ojców, którzy za swoją wiarę kładli swoje życie częstokroć. Popatrzmy na te trzy aspekty. Pierwszy werset życia zmartwychwstania, drugi rozdział listu Pawła do Efezjan. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Byliśmy umarli, ale ożyliśmy. Co to znaczy? To tak samo jak Łazarz. Był w grobie, ale wyszedł. Wiecie, ja nie jestem dzisiaj, chcę, abyście wiedzieli, bracia i siostry, że jako dziecko Boże nie jesteś kimś, komu coś tam podarowano, wybaczono i teraz biedactwo chodzi sobie po świecie, bo mu pozwolili. Jesteś nowym stworzeniem, całkiem nowym w Jezusie Chrystusie. Amen. Chwała Jezusowi za to. O, halleluja. Jesteś nowym stworzeniem. Nie jesteś kimś, komu Bóg powiedział, to nie jest taka Boża łaska, że Bóg ci zrobił łaskę na zasadzie, a no już masz, już żyj, jak tak musisz, to żyj. Takiej Bożej łaski nie ma i taka Boża łaska nie istnieje. Boża łaska to jest coś dużo głębszego. Boża łaska polegała na tym, że Syn Boży przyszedł na ten świat i pozwolił nam iść w Jego ślady i żyć życiem, które będzie się dotykać świętego Boga. Bóg zrobił łaskę człowiekowi w tym, że mu powiedział: chodź tutaj jeszcze raz. Wiecie, co raz wypędził w ogrodzie Eden, już nigdy do niego nie może wrócić. Stary Adam już nigdy do niego nie może wrócić. Ale nowemu powiedział: jeśli kto narodzi się na nowo, zobaczy moje królestwo. Chodź do mnie. Ja ci jeszcze raz pozwolę ze mną być jak na początku. Jeszcze raz pozwolę ci, żebyś był pełny Ducha Świętego. Jeszcze raz pozwolę ci, żebyś w twoim domu doznał rzeczywistości Królestwa Bożego. I dlatego z chorób wstają nasze dzieci. I dlatego z chorób my wstajemy. I dlatego czasami Bóg w tak niesamowity sposób działa. Czasem ktoś powie: no ale nie zawsze działa. Wiecie, Bogu nikt nic nie może kazać. To jest jakby temat na oddzielną lekcję. Dlaczego nie zawsze? Ale wiemy, że Bóg czyni wielkie rzeczy dzisiaj w życiu świętych ludzi. Jestem nowym stworzeniem. Nie kimś odnowionym, odmalowanym, jak już mówiłem. Moja natura jest zmieniona, co znaczy nie idę już tam, gdzie szedłem wcześniej. Wcześniej chodziłem, wiecie, jako listonosz. Wracałem z pracy i chyba by mi głowę urwało, jakbym koło baru przeszedł, do którego zawsze po rejonie chodziłem. Nie, głowa by mi się oderwała, skręciłbym kark, gdybym tam nie wrócił, ale kiedy się nawróciłem, ten bar stał się dla mnie jaskinią, do której chyba trzeba by było mnie związać, żeby mnie tam wnieśli. Kiedyś z ciekawości zatrzymałem się i myślę: zajrzę tam, nie byłem już tam tak długo. I zajrzałem, siedzą w dymie i w muzyce ludzie. Myślę: co ja tu robiłem tyle godzin? I jak ja mogłem tam wysiedzieć? Moje życie było nową realnością. Tamto życie było... nie istniało już dla mnie.
cieszę się Kościołem, bo moja natura jest taka, że wiecie, chcę być tutaj jak ryba w wodzie. Ja chcę tu być. Wiecie, dzisiaj pastor Marian nie musiał przyjść i mi tak, proszę cię, chodź w środę na nabożeństwo. Marian, mi się nie chce. Ale chodź, człowieku, no będzie muzyka. A dobra muzyka będzie, no to pójdę. Ale niektórzy ludzie tak właśnie chodzą. Ten eksperyment powtarza się. Bóg cały czas ludziom to udowadnia. Gdziekolwiek przyjedzie jakaś religijna gwiazda, to tego zboru pędzą. Gdzie ciekawsza muzyka, tam biegną. Zupełnie nie zadając pytania, co jest zgłoszone z kazalnicy, czym żyją członkowie tego zboru. A to będzie, bracia i siostry, to, za co Bóg będzie na nas nakładał odpowiedzialność. Życie Chrystusa, które musi być widoczne w zmartwychwstaniu w nas. Nowe życie w nas. To jest, wiecie, tak jak z kotem i z rybą. Ryba mieszka w wodzie. I żadna ryba, która mieszka w wodzie, nie zastanawia się, jakby szybciej z tej wody wyjść. To tylko Darwin miał takie zwidy, że ryby chciały wyjść z wody. Ryby, a się dobrze w wodzie czuje, bo ją tam Bóg tak umieścił. W dniu stworzenia. A weźcie kota na przykład. Wiecie, dla kota woda to nie jest jego natura, to nie jest jego woda. Wciśnij kota pod wodę i trzymaj. Jak tylko puścisz, to tak uciekać będzie, że go nigdy więcej nie weźmiesz do ręki. A jak spróbujesz, to będzie gryz. I tak jest z niektórymi ludźmi. Każe im przyjść do kościoła, ale kazania za długie. Tak się już mówię, bracie, to już o 12 miał być koniec. Jak 12 i skończą, cuch, przez te drzwi na kawę. Uch, nareszcie po nabożeństwie. Uch, się zmęczył, dzisiaj było 20 po 12 aż kazanie. Jak wyjdzie, oddechnie, przed telewizorem nareszcie siądzie. Jego natura oddycha całą piersią. Bierach tak się zmęczył przez te 2 godziny. Ich tu dzisiaj nie ma. W niedzielę znów jakaś tajemna siła ich tu będzie trzymać. Efezjan. Wracamy do Efezjan. Życie w królowaniu. 6 werset. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Na początku Bóg chciał, żeby człowiek panował nad wszystkim, co Bóg stworzył. Amen. Tak było. Adam otrzymał od Pana panowanie nad wszystkim. Wszystko, mógł nawet nazwać zwierzęta. Ale szatan obrabował człowieka z władzy i dlatego bywa nazywany dzisiaj księciem tego świata. Wiecie, na Golgocie Chrystus zwyciężył szatana i odebrał to, co straciliśmy. I Biblia sama to wyjaśnia, ja nie muszę mówić, starczy, że Słowo Boże będę cytował. Albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa, Rzymian 5,17. To znaczy tak wiele, wiecie. Człowiek musi to zrozumieć, że siła diabła nie polega tylko na tym, że ma cielesne pożądliwości, czy nawet posuńmy się do tego tak daleko, że ma choroby. Że może sprawić, że twoje życie zamieni się w koszmar. Jego siła nie tylko na tym polega. Jego siła jest znacznie większa. Jego siłą jest działająca w naszych członkach śmierć, którą czyni grzech. Oto jest siła. Śmierć to dopiero jest siła, z którą człowiek sam w sobie rozprawić się niestety nie może. I wiecie, znak prawdziwego chrześcijaństwa to jest gotowość ofiarowania się aż do śmierci. Zobaczcie, do czego zmierzam. Do czego zmierzam? Ofiarować się aż do śmierci, wierząc w co? Wierząc w to, co Jezus mówił, że będzie potem. To jest dla świata szaleństwo. Ale dlaczego prawdziwy chrześcijanin może ofiarować się aż do śmierci? Dlaczego Jezus powiedział, że nie ma większej ofiary? Z czego ona wynika? Czy wynika tylko z porywu serca? Ja myślę, że nie. Zdolność do ofiarowania swojego życia aż do śmierci wynika z poznania głębi Chrystusa, z tego, że Chrystus śmierć zwyciężył i śmierć nie może panować nad prawym człowiekiem, który idzie choćby i na śmierć za innych. To jest dla świata szaleństwo, ale to jest prawdziwe zwycięstwo. Patrzcie jeszcze raz na wersety Słowa Bożego. Czy widzimy coś więcej, kiedy czytamy: większej miłości nikt nie ma nad tę, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jana 15:13. Więcej Boga nikt nie ma nad to, nikt kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Czy większej miłości? Bądź wierny aż do śmierci, mówi Objawienie 2:10, a dam Ci koronę żywota. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Czy jesteśmy gotowi dzisiaj jako wierzący żyć krzyżem z jednej strony w ten sposób, że nasze obrażalstwo, nasz gniew, nasz brak cierpliwości, nałogi, brudy naszego życia, nawet jeśli nas to boli, zostaną już tam i będziemy gotowi jutro cierpieć cały dzień, nie otrzymując tego, czego pragnie nasze stare ja? I czy będziemy gotowi potem, kiedy w nas dojrzeje to pojęcie, czy to dojrzeje w nas ta obserwacja zmartwychwstania na naszym życiu, położyć je za innych, wiedząc, że Bóg mocen jest wyrwać nas. Jak powiedziało tych trzech młodych ludzi: nie wiemy, królu, czy nas Bóg wyrwie nas z tego pieca, czy nie, ale Tobie już hołdu nie oddamy. Bo żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A jeśli żyje Chrystus, to królestwo już żadnego pokłonu ode mnie nie otrzyma. To jest głębia, widzicie, poznania nauki o krzyżu, którą tylko Duch Święty może nam objawić. Tego człowiek nie zrobi. Tego nie zrobi człowiek taki jak ja. Ja nieraz wam mówiłem. Ja jestem prosty, nieuczony człowiek. Cudem szkołę skończyłem. Ale wiem jedno, że Duch Święty jest wielkim nauczycielem. Jeśli On dziś będzie uczył w tym zborze, to jutro święci obudzą się rano. Nie Kulec, nie Biernacki, nie żaden diakon. Duch Święty będzie uczył, a ludzie będą naśladować Chrystusa. I tu jest trzeci punkt. Życie, które się urzeczywistnia. Efezjan 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Widzicie, jak się urzeczywistnia? Ja nie mówię tylko teologicznych słów, żeby zapchać dziurę czasową, jakoś do 8 wyrobić. Albo przed. Jesteśmy ludźmi, w których urzeczywistnia się Jego życie. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Wielką rzeczą jest, kiedy człowiek zrozumie, dlaczego żyje. Jeżeli chrześcijanie mówią czasami: ja nie wiem, bracie, w ogóle po co ja jeszcze żyję, to jest, myślę, werset, od którego powinni zacząć nowe rozmyślanie. Wiedzieć, jakie są Boże cele dla naszego życia, to żyć, urzeczywistniając Jego zmartwychwstanie i życie w sobie. Mamy życie Jego w nas, ludzie nas spotykają i widzą, że jako ludzie jesteśmy niedoskonali, ale że żyje przez nas ktoś, kto czyni coś niezwykłego w naszym życiu. I wiecie, pozwólcie teraz kolejną ważną rzecz sobie powiedzieć. Dopóki nie znajdziemy woli Bożej dla naszego życia, będziemy mieć kłopoty z sobą, z rozdwojonymi myślami. Dzisiaj będziemy wierzyć coś tak, jutro zespół zagra, kaznodzieja powie inaczej, a my już pobiegniemy tam wierzyć inaczej. Pojutrze przyjedzie jakiś Amerykanin, już tam, o, to jest to, będziemy mówić. Nic nowego nie odkryjemy, jeżeli wejdziecie w głębie nauki o krzyżu, o krwi i o Duchu Świętym. Będziecie kopać w kopalni, która nie ma końca. I to jest komfort, wiecie, żyć w woli Bożej. Myśmy z żoną mieszkali już nawet w autobusach. Mieszkaliśmy w różnych miejscach. Teraz mieszkamy w Gdańsku, wcześniej w Chełmie, w Estonii, w Tallinie, w Moskwie. Po różnych dziurach, wiecie, mieszkaliśmy już. I w dużych miastach, i małych miastach. Ale największym, i nie zawsze było łatwo, czasami marudziłem. I tu w Gdańsku, że przychodzę do brata Mariana, mówię: bracie, to mi jest trudno czasami. Wiecie, po to mam brata, żeby mu marudzić trochę ducha. Żeby się o mnie modlił. Ale chcę wam powiedzieć, mam komfort. Ja wiem, że idę za Jezusem. I tu jest wola Boża. W różnych miejscach byłem. Kiedyś jeden z moich przyjaciół i nauczyciel Słowa Bożego powiedział mi tak. Wiecie, wybieraliśmy się daleko na południe. Moja żona zostawała w Moskwie. Ja jechałem do kraju ogarniętego wojną i rebelią jako kurier, łącznik i gościciel Słowa Bożego. I ten brat mi powiedział jedną rzecz. Mówi, pamiętaj się. Pamiętaj, to nie jest grzech bać się. Grzech i to słuchać tego strachu i nie pójść. Misjonarz, który był 48 lat na misjach, powiedział to, nie jest grzechem bać się. Grzechem jest słuchać tego strachu i nie pójść. To, że się boisz, jest normalne. Wielu przed tobą było w kościele, którzy się bali. Grzechem jest nie pójść. Nie uwierzyć w Boże prowadzenie kolejny raz w swoim życiu. Niech się urzeczywistnia życie Jezusa Chrystusa. Cię tak niewielu ludzi chce się oddać całkowicie Bogu, aby Jego plany wypełniły się przez ich życie. I moje kazanie dzisiejsze ma na celu zachęcić was, abyście dzisiaj w modlitwie, bracia i siostry, abyśmy wszyscy razem powiedzieli, Panie, niech się Twoje życie przeze mnie urzeczywistnia. Kiedyś byłem na jednej modlitwie, na spotkaniu modlitewnym i tam był pewien pastor, mąż Boży, którego znam. I modliliśmy się i wiecie, jak to jest, kiedy się ludzie modlą, mamy zwyczaj powtarzać amen, kiedy ktoś zakończy. I ten człowiek zaczął się modlić, Boże, jeśli ma mnie boleć, to niech mnie boli. Jeśli chcesz mnie skruszyć, to mnie skrusz. Chcesz mnie połamać, to mnie połam. Ale chcę naśladować tylko Ciebie całym moim życiem. Ludzie powiedzieli amen, ja nic nie powiedziałem. Wyobraziłem sobie siebie na wózku inwalidzkim. Mówię, nie, nie, nie. To jest moje, takie było moje widzenie Boga. Dzisiaj ten człowiek jest mężem Bożym, ja się dalej uczę. Dlatego, że boimy czasami się zaufać. Uczę się mówienia, Panie, uczyń z moim życiem to, co Ty chcesz. Ty widzisz najlepiej. I pamiętając przy tym, że Bóg jest naprawdę miłującym Ojcem. Bóg jest Ojcem miłującym. Żaden miłujący ojciec nie zamierza pozabijać swoich dzieci. A też żadnemu ojcu nie sprawia smutku to, że dzieci są niedoskonałe, tylko to, że dzieci są nieposłuszne. Także widzimy, jaka jest daleka droga przed nami, żeby być podobnym do naszego Pana Jezusa. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ludzie szukają swoich zachcianek, muzyki i rozrywki w kościele. Kiedy różnego rodzaju rzeczy są ważniejsze niż te fundamenty, ale On uczył, abyśmy wzrastali. On uczył nas, aby to było największą miłością naszego życia i ta ciągła gotowość. Wiecie, dzisiaj nie tak często ludzie próbują nas zabić. Powoli kończę, ale chciałbym tu jeszcze pewne rzeczy podkreślić. Nieczęsto nas dzisiaj próbują ludzie zabić. Czasami ktoś troszeczkę próbuje dziobnąć nasze ego, coś troszeczkę naruszyć naszej dumy, naszego mniemania o sobie, ale gdybyśmy byli ludźmi krzyża, nie mówilibyśmy o sobie, ja sobie nie dam w kaszę dmuchać. Czasami trzeba sobie dać. Skądże spory? Skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pyta Duch Święty w liście Jakuba w 4 rozdziale, w 1 wersecie. Oto powód waszych walk, waszej ciągłej walki. Tego, że wierzący spotyka wierzącego i zaczynają warczyć na siebie. Czy chcemy akceptować Boże prawa i Boże warunki? Wiecie, nigdzie nie zajdziemy z naszą służbą dla Boga, dopóki Jego śmierć i zmartwychwstanie nie będzie widoczna przez nasze życie. Dopóki owoce Ducha Świętego nie pokażą, że Chrystus w nas naprawdę żyje. Kiedy przez to pojawiają się warunki do zaistnienia duchowego życia, ono przychodzi i ludzie zaczynają rodzić się na nowo koło nas. Dlaczego na Księżycu nie ma życia? Bo nie ma warunków. Ten sam powód życia jest w Kościele. Muszą być warunki życia. Bóg powołuje Cię tam, gdzie jestem. Ktoś powie, no bracie, fajnie się dzisiaj to mówi w kościele, ale jak to jutro realizować? Chcę wam powiedzieć bardzo ważną prawdę duchową, prawdę, która wierzę dotyczy naszego życia. Bóg nie powołał cię, żebyś był nauczycielem, dyrektorem, sprzątaczką, kowalem, nie wiem kim jesteś, stoczniowcem, inżynierem, nie wiem kim jeszcze wymienić. Bóg nie powołał cię do tego. Bóg cię postawił tam, dając ci wszystko, co jest potrzebne, abyś reprezentował życie Syna Bożego Jezusa Chrystusa w miejscu, w którym stoisz. Na pewno to jest Boża wola. Nikt z nas nie powinien wątpić, że w miejscu, w którym jest dzisiaj postawiony, jutro pójdzie do pracy, Bożą wolą jest, aby ludzie zobaczyli Jezusa Chrystusa i przemienione życie, ukrzyżowane ja i żyjącego Pana. To na pewno jest wola Boża. Bo wszystko żyje zgodnie ze swoim rodzajem. Tak jest w duchowej rzeczywistości i w tej materialnej rzeczywistości. Za chwilę będziemy się modlić. Być może jesteś w takim miejscu swojego życia, że sam nie wiesz, gdzie masz teraz pójść. To słowo, którym dzisiaj się dzieliłem, moje pragnienie było, aby Duch Święty oświetlił ci nowy kierunek. Nie ja żyję, ale Chrystus żyje we mnie. I to jest chrześcijaństwo. Nic ponad to nie byłoby warte tego, żeby Syn Boży cierpiał na krzyżu. Amen. Nic nie byłoby tego warte. I tu dochodzisz do tego miejsca, które Biblia nazywa Getsemane. Kiedy być może dzisiaj w bólu będziesz musiał powiedzieć: Panie, ja widzę, że to jest koniec, jeżeli ja zrezygnuję z tego, co robię. Ale widzę, że tak musi być. Panie, nie moja, ale Twoja wola, niech się dzieje. To są słowa, które poprzedzają śmierć. Egoisty. Jeżeli chcesz iść za Jezusem, musisz powtórzyć słowa. Zobaczcie, Jezus był Bogiem, był doskonały, święty, bez grzechu. A jednak modlił się, a wcześniej ochrzcił się. Chodził i żył świętym życiem. Miał społeczność z Ojcem, o ileż bardziej my potrzebujemy. I pokazał nam, jak mamy wstępować w Jego ślady. I gdyby Jezus nie podporządkował się woli Ojca, czy byłby kimś więcej niż kolejnym egoistycznym Mesjaszem, których Izrael widział setki? Byłby taki sam. Ale Jego zwycięstwo i chwała, która się objawiła, miała związek z tym, że Jezus nie był egoistą. I dał modlitwę dla każdego z nas, kto cierpi dziś z tego powodu. Panie, nie moja, ale Twoja wola, niech się dzieje. Kiedy te słowa powiedział, za tymi słowami stał krzyż. Nie taniec, nie śmiech i chichy, nie bieganie, nie wiadomo co robienie jeszcze. Za tymi słowami stał krzyż. Kiedy człowiek zaczyna żyć mniej dla siebie, wtedy dziwne, ale dużo, dużo mniej dziwnych rzeczy chce robić w Kościele, a przede wszystkim chce słuchać o Chrystusie, żyć Chrystusem i być Mu wiernym. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Powstańmy do modlitwy.